Radio Nadziei, Miłości i Wiary. Radio Ortodoksja.
Szanowni Państwo, następnym prelegentem w programie jest archimandryta dr habilitowany Andrzej Burkowski z Monasteru Przepraszu. Niestety nie jest tutaj z nami, uczestniczy w konferencji w obchodach ku czci świętego apostoła Pawła w Grecji. Bardzo przepraszam, jego tekst zostanie opublikowany razem z innymi artykułami pokonferencyjnymi w czasopiśmie Elpis. Niezwykle szkoda, bo temat jakby wpisuje się bardzo dobrze w tą pierwszą część naszego panelu, to znaczy sztuka modlitwy w doświadczeniu monastycznym Góry Athos, ale już niejako na usprawiedliwienie mogę powiedzieć, że ostatni nasz dzisiaj prelegent, który do nas przybył, doktorem Tomasz Kuprienowicz, niejako dotknie tego tematu w innym ujęciu, wspominając o świętym Paisiuszu Wieliczkowskim. Także mam nadzieję, że ta zmiana w programie nie jest zmianą jakościową. Natomiast pozwolę sobie też na kolejną modyfikację tego programu i tutaj ze względu na problemy techniczne zamieniliśmy się z doktorem Marcinem Abijskim. Jego wystąpienie będzie po przerwie, natomiast teraz ja chciałbym zaproponować kolejne rozwinięcie tego tematu o bizantyńskiej tradycji w obrzędowości słowiańskiej i przejść właśnie do obrzędowości liturgicznej. Chciałem tutaj krótko przedstawić takie porównanie pomiędzy bizantyjską tradycją liturgiczną, a tak zwanym typikiem synodalnym na ziemiach słowiańskich. Może na początek, co to jest ten typik synodalny. Typik synodalny to jest nazwa robocza na określenie tradycji liturgicznej, która rozwinęła się na terenie Rusi, a dokładnie w Patriarchacie Moskiewskim, czy jeszcze bardziej dokładnie w okresie, kiedy ten patriarchat utracił swoją eklezjalną niezależność na rzecz świątobliwego synodu, zarządzania poprzez świątobliwy synod. I to czasy licznych zmian, może nie spektakularnych reform, ale licznych zmian w praktyce liturgicznej, które wpływały na wszystkie tereny, które znajdowały się pod wpływem kanonicznym cerkwi moskiewskiej. I tutaj tym terenem kanonicznym w tym czasie był również teren naszej polskiej cerkwi. Więc ten wpływ był znaczący i wydaje się, że echa tego wpływu pozostają do dzisiaj. I tutaj chciałbym krótko zasygnalizować właśnie, jak ten typik synodalny ma się do korzeni naszej obrzędowości liturgicznej, naszej tradycji na naszych ziemiach. Na początku krótkie wyjaśnienie. Tradycja liturgiczna Cerkwi Prawosławnej rozwija się nieustannie. Nie jest to rozwój jakiś rewolucyjny, bardziej ewolucyjny. Pojawiają się pewne nowe w historii modlitwy, obrzędy. Nacisk jest kładziony, był kładziony historycznie na różne elementy, ale tak jak w teologii możemy mówić o consensus patrum, czyli o pewnej takiej ciągłości nauczania, gdzie ojciec V wieku mówi to samo, co ojciec III wieku czy XV wieku. Natomiast każdy w ramach tej zbieżności dodaje pewien swój własny element, swoje własne ujęcie. Tak samo możemy powiedzieć o tradycji liturgicznej. Generalnie bizantyjska tradycja liturgiczna opiera się o takie cztery główne nurty. Pierwszy to jest tradycja wczesnochrześcijańskiej cerkwi, tradycja kościoła prześladowanego, tradycja, która sięga jeszcze apostołów. I to jest fundamentalna tradycja dla prawosławnej cerkwi, w której pojawiają się wszystkie nasze najważniejsze nabożeństwa, sakramenty, wszystkie obrzędy i na którym bazuje cała późniejsza liturgia. Kolejnym takim krokiem milowym możemy określić tradycję jerozolimską, która była związana z modlitwą monasterską, modlitwą monastyczną i opierała się o tradycję Ławry Świętego Sawy Oświeconego. Kolejnym krokiem milowym, i to była tradycja jerozolimska, czyli inaczej tradycja palestyńska, kolejnym krokiem milowym możemy określić tradycję konstantynopolitańskich monasterów związanych z postacią świętego Teodora Studyty. Od tej osoby, która wprowadziła pewne reformy liturgiczne, zwróciła się ku edukacji w modlitwie i w czasie nabożeństwa. Od tej osoby świętego typikony, które wówczas powstają, określamy jednym wspólnym mianownikiem typikonów studyjskich. Były to różne typikony monasterów Bizancjum, ale i również południowych Włoch, Italii, gdzie emigrowali, uciekali przed nawałnicą islamską mnisi. I te wszystkie tradycje liturgiczne podkreślały między innymi duże znaczenie edukacji, która w czasie nabożeństwa odbywała się i dokonywała się poprzez czytania fragmentów Pisma Świętego, czytania pouczeń świętych ojców, czytania żywotów świętych. I te czytania dominowały w czasie nocnego nabożeństwa. Możemy wspomnieć tutaj o praktyce 7 czytań w czasie całonocnego czuwania, gdzie mnisi, wierni w trakcie modlitwy mieli przerwy, w czasie których mogli usiąść i wysłuchać kolejnych czytań. I to był taki element edukacyjny, dydaktyczny dla wiernych. W ten sposób nie tylko modlono się, ale również poznawano swoją wiarę. I jeszcze jednym takim krokiem milowym, który tutaj też przybliży później dr Marcin Amiński, to jest tradycja konstantynopolitańska, ale wielkiej katedry świątyni Hagia Sofia, tradycja katedralna. Niejako wypadkową, jeżeli mówimy o historii bizantyjskiej tradycji liturgicznej, niejako wypadkową tych wszystkich tradycji liturgicznych, była swoista próba połączenia tego wszystkiego w jedną normę liturgiczną. Próbę taką podjął święty Nikon igumen Czarnej Góry. Nie w Czarnogórze, ale w Azji Mniejszej. Czarna Góra była. I on opracował tak zwany taktikon Nikona Czarnogórca, w którym łączy najważniejsze elementy praktyki palestyńskiej, najważniejsze elementy praktyki studyjskiej i elementy tradycji katedralnej. I tak powstaje typikon neopalestyński. To jeżeli takie chyba wydaje się potrzebne wprowadzenie do tego, co się dzieje na ziemiach słowiańskich, bo Bizancjum jakby w tradycji liturgicznej tym żyło, tą różnorodnością. A liturgiczna tradycja ziem słowiańskich od początku oparła się na praktyce bizantyjskiej. Najstarsze zachowane źródła wyraźnie wskazują na przyjęcie znanych tradycji z Bizancjum. O bizantyjskim źródle wyraźnie świadczą na przykład też służebniki słowiańskie, w których zostały zapisane jedynie bizantyjskie liturgie. Liturgia Jana Chryzostoma, liturgia świętego Bazylego Wielkiego. Coś, co dla nas jest, wydaje się, oczywiste w chrześcijaństwie pierwszego tysiąclecia wcale nie było oczywiste. Jeżeli tutaj zwrócimy się do sąsiedniej praktyki cerkwi serbskiej czy tradycji cerkwi greckiej, tam również w kręgach akademickich na podstawie badań historycznych dopuszczane są całkowicie i absolutnie inne liturgie niebizantyjskiego pochodzenia, czyli liturgia apostoła Marka, czy liturgia apostoła Jakuba. Mszał rzymski, tak, czyli liturgia świętego apostoła Piotra, czy liturgia uprzednio poświęconych darów apostoła Piotra. Te wszystkie liturgie wskazują na to, że kościoły, którymi się nimi posługują, oparły się i rozwijały się na starej tradycji nie tylko bizantyjskiej, ale i palestyńskiej, aleksandryjskiej. Natomiast słowiańska tradycja, jak widzimy całościowo, oparła się już o praktykę bizantyjską. Jednak już bardzo szybko na tym fundamencie bizantyjskiej praktyki pojawiały się nowe własne elementy. W okresie chrystianizacyjnym i epoce organizacji struktur eklezjalnych obowiązywała na terenie Słowiańszczyzny reguła Wielkiego Kościoła w Konstantynopolu, czyli reguła azmatyczna. Już w IX wieku jednocześnie, jednoznacznie możemy wskazać na praktykowanie zasad liturgicznych na Rusie zgodnych z regułą konstantynopolitańską. I o ile w pierwotnym okresie do roku 990 Ruś nie miała swoich biskupów, w wybudowanych świątyniach Kijowa mogła być wykorzystywana parafialna reguła opracowana na podstawie synaksarionu Wielkiego Kościoła. O regule tej mówił i wspominał w XV wieku święty Symeon z Saloniki, który charakteryzuje jako regułę Wielkiego Kościoła, to znaczy regułę katedralną, pozbawioną czytania psalterza, oprócz jednej wielkiej czterdziesiątnicy, albowiem wypełnić wszystko zgodnie z regułą jest ponad siłę ludzi żyjących w świecie. Tak mówił święty Symeon. Z momentem rozwoju struktur hierarchicznych na ziemiach słowiańskich przyjmuje się i rozwija pełną regułę katedralną. I ta reguła katedralna nie została zapomniana w momencie przejęcia pełnego typikatu w XI wieku, lecz funkcjonowała w ograniczonym stopniu aż do XVII wieku. Natomiast pierwszą regułą liturgiczną przyjętą na ziemiach słowiańskich był fundatorski typikon aleksiejewski. Oryginalny tekst pojawił się w roku 1034, a już w drugiej połowie XI wieku był przyjęty przez mnichów Ławry Kijowo-Pieczewskiej. Według opisu letopisa typikon aleksiejewski pojawił się w Ławrze w 1051 roku i spisany przez Nestora żywot świętego Teodozego Pieczewskiego wskazywał na około 1062 rok. W opisie mówi się o mnichu, który został wysłany z Ławy do Konstantynopola, skąd przywiózł przygotowaną na potrzeby Ławy kopię typikonu. Liturgista rosyjski, wybitny Michał Skobołonowicz, mówi o pewnych rozbieżnościach w tym pierwotnym opisie, które świadczyć mogą o przyjęciu w roku 1051 niepełnego typikonu. Prawdopodobnie to był typikon studyjski i potiposis, oraz staraniach o pozyskanie pełnej reguły, które kończyło się sukcesem 10 lat później. Niezależnie od tych subtelności, można powiedzieć o jednym, Ruś patrzyła na Bizancjum, patrzyła na Konstantynopol jako na nauczycielkę i szukała stamtąd źródła swojej tradycji liturgicznej. Pierwotnie była to praktyka katedralna, albowiem prawosławie było wprowadzane głównie poprzez katedry, cerkwie katedralne, tam gdzie znamienici możnowładcy przyjmowali chrześcijaństwo. Więc ta praktyka liturgiczna tam się rozwijała, ale bardzo szybko na Rusi zaczynały powstawać ośrodki monastyczne. Stąd te ośrodki monastyczne szukają własnej drogi, szukają dostępu do tego źródła modlitwy, która jest przeznaczona dla mnichów. My o tym zróżnicowaniu oczywiście jesteśmy tego świadomi, że w Bizancjum zarówno praktyka parafialna, jak i praktyka monasterska, jak i praktyka katedralna różniły się. Każda odpowiadała na potrzeby wiernych, którzy uczestniczyli w tych nabożeństwach. Natomiast, co należy powiedzieć, przyjmując różne te typikony, różne tradycje na ziemi słowiańskie, hierarchowie, mnisi nie negowali wcześniej istniejących praktyk. Dochodziło do próby takiego połączenia, pewnego synkretyzmu, czyli stare elementy nie zostały wyrzucane, a uzupełniano nowe. I w ten sposób dochodziło do budowy pewnej złożoności tradycji liturgicznej, złożoności, którą doświadczamy do dzisiejszego czasu. Można powiedzieć, że między XIII a XV wiekiem do typikonu konstantynopolitańskiego, do typikonu studyjskiego dochodzi jeszcze jeden typikon, który zostaje przyjęty na ziemiach słowiańskich od odrzucania poprzednich tradycji. Jest to typikon neopalestyński, typikon świętego Nikona Czarnogórca. Te wszystkie praktyki, one ze sobą, wydaje się, nie mogły funkcjonować. Nie mogły ze sobą współistnieć. Dla przykładu, tradycja palestyńska świętego Sawy Oświeconego wskazywała, żeby nabożeństwo całonocnego czuwania było oparte przede wszystkim o psalterz, o kontemplację psalterza, o pokłony, o modlitwę indywidualną, o modlitwę cichą. Typikon katedralny z kolei podkreślał znaczenie śpiewu i nie koncentrował się już w takiej ilości tylko na samych psalmach, ale wprowadzał również hymnografię świętych ojców. A z kolei typikon studyjski, oprócz tych elementów modlitewnych, ascetycznych, wprowadzał bardzo dużo edukacji poprzez właśnie czytanie czy dziejów apostolskich, czy proroctw, czy apokalipsy, czy żywotów świętych, czy synaksarionów, aktów męczeńskich. I można powiedzieć, bardzo trudnym byłoby połączenie tego wszystkiego w jeden schemat liturgiczny, natomiast wydaje się, że po dużych perypetiach na terenie Rusi powstaje własny nowy typikon, własna nowa tradycja liturgiczna, która próbuje to zrealizować. I tutaj bardzo króciutko na ten temat. Po pojawieniu się typikonu neopalestyńskiego na ziemiach rosyjskich pojawia się próba stworzenia własnej tradycji liturgicznej, na co wskazuje pojawienie się od razu 6 różnych rękopisów. Pierwszy z nich pojawia się w 1401 roku. To jest lokalna redakcja tradycji liturgicznej na ziemiach słowiańskich. Nazywa się ten typikon oko cerkiewne. Oko cerkiewne, oko cerkowne było autorstwo igumena Atanazego Wysockiego. Opierał się na typikonie z konstantynopolitańskiego monasteru Paribleptu. Typikon ten, oryginał rękopisu, nie zachował się. Redakcja igumena Atanazego stała się znana i popularna, co sprawiło, że wkrótce pojawiły się jej liczne kopie. Dlaczego w ogóle taka nazwa, oko cerkowne? Oko cerkowne to jest taka wskazówka na pewną funkcję nadzoru. W pierwszym wieku chrześcijaństwa okiem cerkiewnym, cerkiewnym okiem był diakon. To jego wysyłał duchowny, biskup albo prezbiter do miasta i on miał dbać o to i zauważyć i wypatrzyć, czy są osoby chore i potrzebujące, czy są same wdowy, czy są osoby, które nie są w stanie przybyć do świątyni, czy są jakieś zamieszki na terenie, gdzie się znajdowała wspólnota. I diakon był tym okiem cerkiewnym, tak, który dostarczył wszelkich informacji, ale również regulował pewne rzeczy w życiu wspólnoty. I właśnie ta książka miała być takim regulatorem, tak? Miała uregulować pewne elementy modlitewne. Oryginał był spisany w Konstantynopolu, ale już igumen Atanazy, tworząc tą słowiańską redakcję, ukazuje, uzupełnia je o między innymi o dyscyplinarne rozdziały igumena Nikona z Czarnej Góry, uzupełnia również o specyfikę lokalną, która jak widzimy, początek XV wieku musiała już być obecna. Co to znaczy lokalna specyfika? No, każda cerkiew lokalna żyje. I miejsce, i wierni, którzy przyjęli Chrystusa, no, wydają plon tej swojej chrześcijańskiej wiary. To znaczy, pojawiają się pierwsi święci na tych ziemiach, pojawiają się święte miejsca na tych ziemiach, jakieś monastery, ławry, które rozwijają się na terenie Rusi. I to wszystko też ma wpływ na życie liturgiczne, na kalendarz liturgiczny. Pojawiają się pamięci lokalnych świętych, pojawiają się lokalne obrzędy i o tym wszystkim już igumen Atanazy w Oku Cerkiewnym pisze. Oku Cerkiewny był księgą złożoną z 67 rozdziałów. których zostały zapisane elementy wszystkich monasterskich praktyk, studyjskiej, atoskiej, jerozolimskiej. Elementy to zostały umiejętnie przeredagowane i niekiedy poprawione. To sprawia też, że ten rękopis nie może być określany jako przekład, lecz jako w pełni samodzielny nowy typikon, który zachowując historyczne reguły, między innymi 23 rozdziały taktikonu i gumenonikona, uwzględniał wszystkie nowe elementy liturgiki, na przykład synaxarionu Xanfopoulos Torodionu oraz diataksis patriarchy Filoteusza. Ale jeżeli nawet słuchamy tych nazw i nie zagłębimy się w ich znaczenie, na co musimy zwrócić uwagę? Że on został oparty całościowo i bardzo umiejętnie na bizantyjskich źródłach, że to był wzorzec, którym kierowano się na terenie Rusi. I w dalszym rozwoju tej tradycji liturgicznej możemy powiedzieć o pojawianiu się kolejnych kopii oka cerkiewnego, kolejnych redakcji, które już uzupełniają tą pierwotną bizantyjską praktykę o pewne nowe, małe elementy. I tak dla kilka przykładów. Pojedyncze nowe elementy. Specyfika świątyń prawosławnych na ziemiach słowiańskich nieco się odróżniała od tradycji bizantyjskiej. Tradycja bizantyjska zna wielkie przedsionki, narteksy, narteks wewnętrzny, narteks zewnętrzny. Coś takiego nie było praktykowane na terenie Rusi. Więc z czasem te rozdziały, które wyjaśniają na przykład znaczenie nabożeństw w takich miejscach, nie wszystkie nabożeństwa w bizantyjskiej praktyce były sprawowane w świątyni, były sprawowane w nawie głównej, były sprawowane w przedsionku, były sprawowane przed przedsionkiem. Dzisiaj w naszej słowiańskiej praktyce mamy echo tego tylko w niektórych przypadkach. Drobne adnotacje, które i tak nie są odpowiednio, nie mogą być odpowiednio interpretowane przez współczesnych duchownych, bo nie ma takich miejsc właśnie jak zewnętrzny czy wewnętrzny narteks. Czy to były uzupełnienia dotyczące struktury świątyni? Były uzupełnienia dotyczące na przykład korytarzy ołtarza. No, w praktyce słowiańskiej i w późniejszej praktyce greckiej to też już zanika, korytarze ołtarzowe. Pojawia się pewna rozbieżność w tradycji czuwań. Inaczej czuwania wyglądały, całonocne czuwania, wieczorne, nocne czuwania w tradycji bizantyjskiej. Inaczej rozwinęły się one w surowym, północnym klimacie Słowiańszczyzny i tu się pojawia się określenie panichidy jako nocnego nabożeństwa. Natomiast w późniejszym okresie to określenie jest przeniesione na nabożeństwo za zmarłych, na pewne czuwanie za zmarłego, w intencji zmarłego, a nabożeństwo nocne przyjmuje w tradycji słowiańskiej nazwę, to zmiana w nazewnictwie całonocnego czuwania. Wszystkie te zmiany sprawiały, że typikon słowiański coraz bardziej zaczynał się odróżniać od tradycji bizantyjskiej. Natomiast niezależnie od tego pozostał ten wspólny korzeń, wspólny fundament. Rozpowszechnienie druku sprawiło, że w XVII wieku pojawiają się drukowane typikony, które bardzo przyspieszają ujednolicenie praktyk liturgicznych na Rusi. W 1610 pojawia się już pierwszy drukowany typikon. Księga ta została opracowana przez mnicha Longina Szyszelewa, strojcy Siergiejewej Ławry, wydana z błogosławieństwa patriarchy Jerbogiena i stanowiła kompilację wyłącznie słowiańskich rękopisów. Ale ten typikon zawierał jednak lokalne błędy i jakiego rodzaju błędy, pomyłki, wezwania kończących modlitwy, ale również dodanie pewnych słów. Słów, które dodano do obrzędu Wielkiej Agiasmy, Oświęcenia Wody w Dniu Objawienia Pańskiego, w Święto Objawienia Pańskiego, gdzie dodano, że woda jest uświęcana nie tylko Duchem Świętym, ale i, tu dodatek, ogniem. Duchem Świętym i ogniem. Ze względu na ten dodatek patriarcha określił, patriarcha Filerat określił ten typikon jako heretycki i prawie wszystkie egzemplarze księgi spalono, ale już w XVII wieku, w kolejnych dekadach, w 1933 roku, w 1934, w 1941 i w 1951 opracowano nowe drukowane typikony. I można powiedzieć, że te XVII-wieczne typikony w bardzo wielu elementach opierały się na tradycji bizantyjskiej i subtelności lokalnych było naprawdę niewiele, ograniczały się do kalendarza liturgicznego i do praktyk liturgicznych. Głębsze zmiany pojawiły się w okresie synodalnym. I tutaj już tylko mogę przedstawić pewną tezę, która głosi, że okres synodalny to nie jest tylko upadek eklezjologii jako takiej, gdzie zatraca się jakby autokefaliczność cerkwi prowadzonej przez biskupa, patriarchę, synod biskupia, wprowadza się pewne zakłócenie, czyli wprowadzenie jakichś prokuratorów cerkwi, osoby świeckie zaczynają stanowić o decyzjach cerkwi, ale również pojawiają się pewne inspiracje pozaprawosławne, pozabizantyjskie. Pojawia się zauroczenie teologią Zachodu, zauroczenie duchowością Zachodu, zauroczenie i estetyką. I tutaj wszyscy dzisiejsi prelegenci w zasadzie też się koncentrują na tych tematach, które z tym zauroczeniem ma coś wspólnego. I ikonografia zostaje w okresie synodalnym na Rusi w pewien sposób naruszona z tych bizantyjskich korzeni. I śpiew cerkiewny, a również i liturgika. I tutaj pojawia się, i na tym chciałbym zakończyć tą analizę rozbieżności, tu pojawia się takie przewartościowanie w praktyce liturgicznej, przewartościowanie roli duchownego na przykład w nabożeństwie prawosławnym. Coś, co w pierwszym tysiącleciu w tradycji bizantyjskiej było cały czas rozumiane jako pośrednictwo duchownego pomiędzy człowiekiem a Bogiem, staje się w pewnym momencie, obserwując praktykę synodalną, staje się pewną instytucją szafarza, tak, dokładnie, szafarza sakramentu. I to są zmiany może nie bardzo widowiskowe w sferze obrzędowości, ale bardzo takie głębokie, jeżeli chodzi o ukierunkowanie dalszego rozwoju tradycji liturgicznej. Zaczynają się, i to możemy powiedzieć, takie scholastyczne rozdrabnianie prawosławnej obrzędowości, prawosławnej liturgiki na gesty, słowa, coś, co było spójne i co było holistyczne, czyli wyrażało jedność i gestu, i słów, i pokłonu, i nauczania, zaczęło być bardzo scholastycznie rozbijane na poszczególne elementy. Ręka duchownego znaczy to i to, pojawiają się tego typu egzegezy właśnie w tym okresie liturgicznym. Kadzidło oznacza to i to, noga oznacza to i to, ruch oznacza to i to. Brakuje tej spójności i tej zgodności, która była w duchu bizantyjskim. Ale co widzimy dalej? I co widzimy na terenach tutaj, naszych ziemi? To, że ta tradycja synodalna, chociaż w okresie rozbioru była jakby nie było alternatywy dla tej tradycji liturgicznej na terenach podległych pod Patriarchat Moskiewski, to okazuje się, że na terenach ziem tutaj polskich i naszego już późniejszej cerkwi autokefalicznej nie zostało to jednoznacznie przyjęte. Były pewne elementy w tradycji synodalnej, które podkreślały między innymi ten szafarski stosunek duchownego do sprawowanych obrzędów, na przykład poprzez to, że w przeciwieństwie do bizantyjskiej tradycji nakazywano duchownym na wszelkie sprawowanie wszelkich nabożeństw nakładać epimaniki, czyli na rękawki porucz. To była praktyka synodalna. Natomiast praktyka kijowska i wcześniejsza i wynikająca z niej bizantyjska wcale nie dawała takich wykładni. I na terenie naszych ziem można zauważyć, że w praktyce to ten nakaz synodalny, tak nie został przyjęty, jakby świadomi historii i tradycji poprzednich wieków. Tutaj prawosławni duchowni, prawosławne monastery naszych ziem zachowały dużo takich zmieszanych elementów. Część oczywiście synodalnej tradycji przyjęto, ale jeżeli zwrócimy nasz wzrok ku tradycji Łemków, tradycji południowej naszych ziem, zauważymy, że tam bardzo mało jest tej tradycji synodalnej, a bardzo dużo jest lokalnej tradycji opartej o wcześniejsze redakcje.
Radio Nadziei, Miłości i Wiary. Radio Ortodoksja.